Panie doktorze, proszę nam powiedzieć, jak odróżnić masona od niemasona?
To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że mason niekoniecznie musi ujawniać, że jest masonem i nie musi tego ujawniać w swoich działaniach. To znaczy, można powiedzieć tak, że kto to jest mason? Mason to po pierwsze, to jest ten, kto jest członkiem masonerii. O tym możemy wiedzieć albo nie. Po drugie, to jest ktoś, kto uznaje, wierzy w to, co wierzy masoneria, czyli jak mówi profesor Tadeusz Segielski, honorowy wielki mistrz masonerii rytu szkockiego w Polsce, jedyną prawdziwą religią, prareligią jest kabała, czyli ten, kto wierzy w kabałę, jest masonem. I teraz ten, kto jest masonem, może być w lożach takich, nazwijmy je duchowymi, jest taki typ, które zajmują się tylko kabałą, jak różokrzyżowcy, a może być kimś, kto zajmuje się polityką, gospodarką czy kulturą, prawda? I wtedy realizuje tą doktrynę, której masoni też nie ujawniają, znaczy doprowadzenie do rządu światowego, jednej waluty, jednej kultury, jednej religii i tak dalej.
Czy mógłby pan podać przykłady kilku polskich polityków czy przedsiębiorców, którzy z całą pewnością należą do masońskiej?
To znaczy, żebyśmy mogli powiedzieć, że ktoś należy do loży masońskiej, to albo on musi się do tego przyznać, albo musi znaleźć się w jakimś wiarygodnym źródle, jak na przykład w wykazie masonów profesora Ludwika Hasa, prawda? Więc w Polsce przyznali się do tego, że byli masonami wysokiego stopnia wtajemniczenia tylko Bronisław Wildstein, który później ogłosił jednocześnie, że wystąpił z loży i już nie chce mieć z nią nic wspólnego. Mecenas Olszewski, ten znany działacz prawicowy, który z kolei mówił, że co prawda formalnie doszedł do 32 stopnia wtajemniczenia, ale on był w masonerii tylko po to, żeby walczyć z komunistami, a doktryna masońska go nie interesowała. No i z żyjących osób to są wszyscy, których wiemy na 100%.
Ale na dzisiejszym spotkaniu padły dwa nazwiska, czyli nazwisko Adama Michnika i Ryszarda Petru. Mhm.
To znaczy, przy Ryszardzie Petru od razu się wycofałem, prawda? Znaczy powiedziałem ostatecznie, znaczy sprostowałem, bo powiedziałem, służy masonerii, chociaż służy masonerii to nie oznacza, że jest masonem, prawda? Natomiast sprostowałem, że oczywiście dowodów żadnych na to nie mam. Mogę tylko powiedzieć, że służy bankom, tak to wyraziłem. Natomiast jakie drugie nazwisko?
Adam Michnik.
A, Adam Michnik. To znaczy, Adam Michnik był związany z masonerią od dziecka, prawda? Znaczy od dziecka w tym sensie, że pierwszy raz on się pojawił w życiu politycznym Polski, kiedy na spotkanie klubu Krzywego Koła przyprowadził go wielki mistrz loży masońskiej Jan Józef Lipski jako ucznia 7 klasy szkoły podstawowej, mówiąc, to jest Adaś, który będzie z nami pracował, to jest nasza nadzieja. No, później Michnik był sekretarzem Antoniego Słonimskiego, który był sekretarzem masonerii loży masońskiej rytu szkockiego. No i można powiedzieć, że Michnik zawsze zachowywał się jak mason, prawda? I wiele faktów w jego życiu jest takich przedziwnych, prawda? Bo jak opisuje się w jego biografii, zresztą napisanej przez francuskiego dyplomatę, prawda? Jak on obchodził 18 urodziny, no to człowiek jest zadziwiony, prawda? Bo on wyjechał z Polski, rezydował pierwszą noc w ambasadzie w latach 60. Ja był opozycjonistą, miał 18 lat. Rezydował w ambasadzie w Austrii, później we Francji spotykał się z wieloma politykami, w tym z Brzezińskim, który przyjechał ze Stanów Zjednoczonych, żeby z nim rozmawiać. Później pojechał do Włoch, gdzie spotykał się z włoskimi lewicowymi politykami. Później pojechał do Berlina Zachodniego, gdzie no, zorganizował te swoje urodziny. Byli jacyś goście, nie wiadomo jacy. I później wrócił do Polski, prawda? No to taka historyjka, to jest jak z innej bajki.
Ale z tego, co pan mówi, wynika, że masoni w Polsce identyfikują się zarówno z prawicą, jak i z lewicą, a nawet z komunistami.
To znaczy, ja napisałem taką książkę Masoneria Polska 2012, gdzie piszę o masonerii rytu francuskiego, no to tam pokazuję, jak ta masoneria była związana pierw z tym, co się nazywało informacją wojskową, później się nazywało WSW, a później się nazywało WSI. I to było powiązane z GRU, o której Aleksander Dugin mówi, że to jest tajny zakon okultystyczny, dlatego nie mogła sobie z GRU poradzić ani Lenin, ani Stalin, ani nikt inny, bo to było jakby państwo w państwie. Więc oczywiście lewica, powiedzmy wielki mistrz masonerii rytu francuskiego w Polsce, profesor Andrzej Nowicki, był przedtem działaczem PZPR. Od niego zależało kształtowanie świadomości partyjnej w perspektywie religijnej. No, także masoneria rytu francuskiego zawsze była związana z komunistami wszędzie, bo ona z Francji. Natomiast masoneria rytu szkockiego, no to była tak zwana opozycja demokratyczna, czyli później Unia Wolności, wiele osób jakby związanych też z Platformą Obywatelską. Także to był ten nur. Natomiast w masonerii Polski 2009, taki jest tytuł mojej książki, ja napisałem, że masoneria polska została całkowicie odsunięta już od jakichkolwiek wpływów w Polsce, bo ona zmierzała do tego, żeby Polskę poddać wpływom z zachodniej masonerii, czy w ogóle zachodu. I kiedy tego dokonała, została odsunięta. To znaczy ja to tak podsumowałem dwoma takimi stwierdzeniami. Pierwsze, mason zrobił swoje, mason może odejść, a po drugie, że masoneria światowa nie ma zaufania do Polaków nawet wtedy, kiedy są masonami.
Czy masoneria ukryta jest w Polsce, czy była ukryta tylko na najwyższych szczeblach władzy, czy najwyższych szczeblach biznesu, czy ona również przenika na prowincję do takich miast jak Piotrków Trybunalski?
Znaczy założenie masońskie jest takie, to są ścisłe elity, nie tylko niekoniecznie polityczne czy gospodarcze, prawda? Także to są wielkie miasta. Natomiast dla mniejszych miejscowości są przedszkola masońskie, czyli to, co profesor Ludwik Haas określał jako masoneria w szerokim tego słowa znaczeniu. Czyli Rotary Club, Lions Club i wiele innych organizacji, które pod różnymi nazwami występują, z tym, że te organizacje mają być takimi oczami i uszami masonerii w terenie, z jednej strony, a z drugiej strony takim przedszkolem, czyli właśnie tam następuje nabór, tam się rozpoczyna kariera i przejście na te najwyższe stanowiska.
W Piotrkowie obserwujemy takie zjawisko, które dla nas nie jest wytłumaczalne w żaden racjonalny sposób, gdzie w najwyższych kręgach lokalnej władzy bardzo dobrze funkcjonują przedstawiciele komunistycznego tego betonu partyjnego, z tak zwanym nową prawicą czy pseudoprawicą, która raczej usiłuje zbijać kapitał polityczny na swojej działalności, a nie prowadzić taką jasną, uczciwą działalność.
No tak, tylko że wie pan, sytuacja w Polsce jest taka, że jest coraz więcej takich karierowiczów, którzy nie mają żadnych zahamowań. Oni trafiają tam, gdzie uda im się trafić. Czy to lewica, czy to prawica, to im jest obojętne. Natomiast karierowicze szukają zawsze tego, kto może ich najwyżej popchnąć, który im może dać najwięcej. Także tacy ludzie szybko się orientują, że najbardziej opłacalna jest służba masonerii. Prawda? I wtedy jak się zaczną wypowiadać w taki promasoński sposób, czy robić nawet sami z siebie działania takie, które wiedzą, że podobałyby się masonerii, no to też wiedzą, że nagle przyjdą dobre stanowiska, dobre pieniążki, że ktoś ich będzie chronił i tak dalej. Więc można działać jak mason, a nie mieć z masonerią nic wspólnego. To jest stara metoda wypracowana przez służby specjalne, prawda, że są agenci wpływu i powiedzmy najbliższy agent wpływu jest w Łodzi, prawda, a w Piotrkowie są tylko pudła rezonansowe. Prawda. Ci, którzy wiedzą, że jak będą dokonywać rezonansu, czyli będą odpowiadać, będą realizować to, co tamci chcą, to nikt im krzywdy nie zrobi, a będą mieli dobre profity, a jeszcze za jakiś czas wypłyną gdzie indziej na wyższych stanowiskach. Tylko tutaj jest jeden problem, że takim ludziom niczego się nie da udowodnić, prawda? Bo oni nie działają na niczyje rozkazy, oni nie są niczyimi agentami, oni nie biorą żadnych pieniędzy od nikogo na zasadzie koperta z ręki do ręki, tylko po prostu ktoś później się nimi zaczyna interesować i oni wiedzą, że zaczną się przed nimi otwierać różne drzwi.
Panie doktorze, na koniec jeszcze jedno pytanie. jakich osób w państwie polskim, zarówno polityków, jak i publicystów, należy unikać?
Ojej.
Które mają negatywny wpływ na świadomość Polaków?
To jest bardzo trudne pytanie, bo bardzo szerokie, prawda? Znaczy, oczywiście można powiedzieć tak, unikać karierowiczów, unikać agentów, unikać tych głupców, prawda? Unikać tych, co szkodzą. Natomiast zidentyfikowanie takich osób jest często bardzo trudne, bo one działają w sposób bardzo często zakamuflowany, prawda? To znaczy udają kogo innego niż są i robią tak naprawdę co innego niż robią. I to jest taka cecha charakterystyczna naszych czasów, która nam wszystkim utrudnia. Ktoś jest, okazuje się być wspaniałym, to choćby historia PiSu to pokazuje, prawda? Wygląda na to, że Jarosław Kaczyński jakby nie potrafił rozpoznawać ludzi. Co kogo wystawi na premiera czy na ministra, to się okazuje, że to jest człowiek, który za chwilę przechodzi na przeciwną stronę, prawda? Premier Marcinkiewicz, minister spraw zagranicznych, Sikorska, tak. że to są ludzie właśnie tacy, których trzeba się wystrzegać, a których bardzo trudno zidentyfikować, to znaczy ludzie, którzy każdemu panu będą służyć.
Dziękuję panu za rozmowę. Z doktorem Stanisławem Krajskim rozmawiał Mariusz Baryła.